Kiedy kobieta planuje ciążę bądź ma problemy z płodnością, zgłasza się do ginekologa. A co jeżeli mężczyzna chciałby sprawdzić swoją płodność, jakość nasienia bądź skonsultować swoje problemy z erekcją? Czy jest taki odpowiednik ginekologa tylko dla mężczyzn? Okazuje się, że tak. Specjalista, który zajmuje się układem rozrodczym mężczyzny, płodnością, to właśnie androlog. I dziś moim gościem jest dr Łukasz Kupis, androlog i urolog. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Na początek takie pytanie, czy mężczyźni w ogóle wiedzą, że istnieje taka specjalizacja jak andrologia, że powinni być może zgłosić się ze swoimi problemami, czy być może na konsultację profilaktyczną do takiego lekarza jak androlog? Bo z tego co mam wrażenie, to nie dla każdego taka nazwa specjalizacji jest znana.
Tak, to jest prawda, aczkolwiek ci pacjenci są coraz bardziej świadomi. W ogóle medycyna zmierza od dłuższego czasu do takiego coraz wyższego stopnia wyspecjalizowania się w bardzo konkretnych kierunkach, aczkolwiek androlog nie jest żadną nowością w medycynie jako specjalizacja. Szczęśliwie to się zmienia i coraz częściej okazuje się, że moi pacjenci są świadomi tego, że ktoś taki jest i przychodzą w sposób taki wycelowany właśnie z konkretnym tematem dla androloga, odwiedzając mój gabinet. I bardzo dobrze. Bo generalnie tych tematów, którymi androlog może się zająć, jest naprawdę multum i takich, których może oczywiście czy pomóc zdobyć wiedzę, czy odpowiedzieć, czy coś pozmieniać, albo pokazać, jak to zrobić.
No właśnie, to z jakimi problemami mężczyźni powinni zgłaszać się, bądź zgłaszają się do androloga?
Ten wstęp, który usłyszeliśmy przed chwilą, porównujący androloga do tego, kim jest ginekolog dla kobiety, jest chyba bardzo trafny i taki prosty, w dobrym tego słowa znaczeniu. Androlog jest generalnie specjalistą, lekarzem od typowo męskich problemów. To chyba takie najprostsze możliwe wyjaśnienie. Ja czasami żartuję z moimi pacjentami, że mówię, że jeżeli mieliby sobie wybrać jednego lekarza, do którego będą chodzili, tylko jednego lekarza, do którego będą chodzili przez całe życie, to zasadniczo chyba najlepiej, żeby to był androlog. Bo jest to taki lekarz, który na różnych etapach życia mężczyzny może mu okazać się wsparciem. Zarówno w momentach, kiedy on powiedzmy, że wchodzi w okres już, kiedy dojrzeje, kiedy wchodzi w okres dorosłości, kiedy zaczyna współżycie, kiedy poznaje trochę swoje ciało, jego funkcjonowanie, hormony. Potem, kiedy zaczyna swoje relacje z drugą połową, czy z drugimi połówkami. Potem z kolei, kiedy rozważa zakładanie rodziny, kiedy zaczyna wchodzić w wiek bardziej dojrzały, kiedy na przykład rozważa metody antykoncepcji, kiedy zaczyna doświadczać być może jakichś problemów ze sfery seksualnej, być może zaburzeń hormonalnych, aż po przekroczenie wieku 50 lat, kiedy to zaczyna już, tak jak w moim przypadku, szczególnie jako urologa, przychodzić z tym właśnie z też tematami już bardziej urologicznymi, czyli starzenie się, czyli problemy z oddawaniem moczu, które większość andrologów jest w stanie zdiagnozować i leczyć.
Jeżeli androlog zajmuje się też tematami płodności, to jak pan ocenia płodność mężczyzn w naszych czasach? Czy faktycznie jest taka tendencja, że coraz więcej problemów z płodnością się pojawia?
Tak, tylko że to wypada chyba troszeczkę wyjaśnić, bo tak naprawdę pewnie aspekty tego prawdziwego, jakby nie patrzeć, sformułowania są dwa. Jeden to jest taki, że faktycznie obserwujemy przez ostatnie lata tak naprawdę cały czas obniżający się trend, jeżeli chodzi o jakość nasienia u mężczyzn na całym świecie, globalnie, ale i w związku z tym no, tak wyliczamy też płodność. Z drugiej strony trzeba pamiętać też, że jeżeli chodzi o andrologię, jeżeli chodzi o wszystkie aspekty męskiej płodności, to nie wiemy wszystkiego. Jest jeszcze bardzo wiele takich niewyjaśnionych dla nas sytuacji, więc my cały czas dowiadujemy się coraz to nowszych rzeczy. Nasza wiedza też z czasem rośnie i okazuje się też, że coraz więcej takich niewyjaśnionych przypadków niepłodności staje się, czy jest przypisywana mężczyznom. I to nie dlatego, że oni nagle stali się mniej płodni, tylko dlatego, że my wreszcie odkryliśmy pewne niuanse dotyczące ich płodności, ich funkcjonowania, ich organizmu, i w związku z czym jesteśmy w stanie te przypadki bardziej powiązać z męskim czynnikiem tej płodności. Więc fakt, że wiemy o mężczyznach coraz więcej, a z kolejnej strony ci mężczyźni po prostu coraz chętniej szukają coraz częściej trafiają wreszcie do lekarzy na całym świecie, też pewnie nieco przekłada się na taki rysujący się trend spadającej płodności. Ale możemy w pewnym sensie tak o tym mówić, tak.
Bo ja też ze swojego doświadczenia obserwuję z kolei sporo mężczyzn, którzy mają problem z poziomem testosteronu i tutaj bardzo często jest to wynik stylu życia. Jak ta kwestia płodności, na ile ona ma związek właśnie z tym stylem życia człowieka XXI wieku?
Bardzo duży i rosnący, i to jest tak naprawdę jeden z głównych, wydaje się, czynników, które jednak jako główny przyczyniają się do tego spadającego trendu płodności, tak? Bo na wiele rzeczy, które po pierwsze potrafimy zaradzić, na które nie potrafiliśmy kiedyś zaradzić, mówię o pewnych chorobach, których potrafimy uniknąć na przykład, chociażby w fazie rozwoju mężczyzny, ale jeżeli chodzi o wpływ środowiska, to on jest coraz to bardziej negatywny, z takim naciskiem właśnie na płodność. Tak, także to, co w wielu wypadkach jest przyczyną spadającego poziomu testosteronu, ma wspólny mianownik z spadającą płodnością, bo bardzo często jedno z drugim gdzieś tam się przeplata czy funkcjonuje. Ono jedno nie musi oznaczać drugiego, broń Boże, ale absolutnie często takie dwa idące obok siebie obniżające się parametry widzimy. I ten styl życia to jest temat bardzo szeroki. Ja też się tak naprawdę cały czas uczę na moich pacjentów patrzeć coraz to szerzej, bo to, co gdzieś tam warto z tymi pacjentami omawiać, to jest od diety i w ogóle prawidłowego stylu odżywiania się, no bo dieta to już jest pojęcie takie w tej chwili bardzo lakoniczne, bo na to można, jak wiemy, spoglądać bardzo szeroko, przez szeroko pojętą aktywność fizyczną, czy to, co chociażby teraz uwydatniła jeszcze pandemia, rosnącą średnią masę ciała u naszych pacjentów. I to jest multum rzeczy, oczywiście narażenie na czynniki szkodliwe od promieniowania przez warunki, w których funkcjonujemy i tak dalej. Także tutaj jest bardzo wiele aspektów, na które warto spojrzeć, a wynikają z szeroko pojętego stylu życia. Tak.
No tak, ta otyłość rosnąca i tutaj wiem, że Polacy też przodują coraz bardziej tutaj w Europie, jeżeli chodzi o nadwagę i otyłość. I ona też ma związek z dużymi problemami związanymi z gospodarką hormonalną i kobiet, i mężczyzn, więc też fajnie, że i lekarze zwracają uwagę na to żywienie, prawda? No bo to co innego, jak ktoś usłyszy od lekarza, że warto by było tutaj jednak zwrócić uwagę też na dietę, no bo jednak tutaj jest to duży autorytet i uważam, że kiedy lekarz podkreśli, że to są te składowe, To znaczy dużo dla takiego pacjenta. Chociaż podejrzewam, że i pan się spotkał nieraz z tym, że często wolelibyśmy tą pastylkę, pigułkę, która rozwiąże wszystkie problemy, niż włożyć trochę tutaj od siebie, prawda?
No, każdy by wolał, ale to doskonale oboje wiemy, że to musimy, od tego często zaczynamy rozmowę z naszymi pacjentami, tak? Że tego się, jeżeli ktoś z Państwa oczekuje, że to się uda po jednym, nie wiem, po upchnięciu cudownej tabletki, to absolutnie nie mamy szans na jakiekolwiek powodzenie. Ja myślę, mam nadzieję, że każdemu mojemu pacjentowi mówię, że ma Pan szansę w tym wziąć aktywny i sensowny udział. Jaki będzie ten udział, tego nie mogę obiecać, bo nie wiemy, czy Pan poprawi swoją płodność, zmieniając swój szeroko pojęty styl życia. Poprawi Pan swoją płodność o 5%, o 10% i co to w ogóle oznacza. Ale koronnym argumentem jest, że to jest generalnie za darmo. Tak? To jest o tyle trochę śmieszne, ale jednak ważne sformułowanie, wydaje mi się, bo w ogóle leczenie niepłodności, wspieranie tej niepłodności od strony medycznej, już pomijamy jakby od samego etapu takiej diagnostyki, idąc coraz to głębiej, jest generalnie kosztowne, tak? Więc wszystkie rozwiązania, te najprostsze, a za tym idąc najtańsze, jak zacznij się ruszać, zwróć uwagę na to, co jesz, zobacz, w jakich godzinach sypiasz, jak wygląda higiena twojego snu, tak? Zobacz, ile ważysz, zobacz, ile pijesz alkoholu, jak dużo i czy w ogóle palisz papierosy, jest za darmo, a działa. I tutaj jakby trudno jest powiedzieć, jaki będzie ostateczny efekt, ale nie stać nas na to, żeby z niego nie skorzystać.
Dokładnie. I tutaj z tego co słyszałam, to takie metody, jak chociażby in vitro, tak, u kobiet, czy generalnie różne metody, które już się wprowadza parom, które tutaj są niepłodne, tak, no bo niepłodność i bezpłodność, czy przy bezpłodności wprowadza się takie zabiegi.
No to są, to są dwa pojęcia, które cały czas się gdzieś tam ocierają jedno o drugie. Generalnie bezpłodność dla mnie to jest moment, kiedy możemy, czy mówimy parze, że państwo dzieci mieć sami nie mogą. Sami to jest też pojęcie znowu bardzo takie nieprecyzyjne, bo przy użyciu żadnych metod rozrodu wspomaganego też. Tak? Okay. Czyli generalnie państwo szanse na dzieci, co byśmy nie zrobili, nie mają. No to jest dla mnie niepłodność czy bezpłodność. Wszystko, co się w tym sformułowaniu nie mieści, możemy powiedzieć, że jest obniżoną płodnością. Tak? Także to jest pojęcie takie bardzo nieprecyzyjne, ale mniej więcej każdy z nas wie, że jaka jest gdzieś tam granica między jednym a drugim. Tak?
To tutaj chciałam nawiązać do tego, że jeżeli mamy tutaj różne zabiegi, które mają pomóc parze w tym, tutaj też podobno styl życia jest bardzo ważny mimo wszystko, żeby utrzymać tę ciążę.
Tak, i to znaczy generalnie w ogóle warto się do wszystkiego, co ma oznaczać powiększanie rodziny, przygotować. Bo my zaczęliśmy, być może to tak wybrzmiało, że mówimy tylko i wyłącznie o takich przygotowaniach do starań naturalnych, ale no wiadomo, że im bardziej zdrowi ludzie, im w lepszej kondycji i bardziej przygotowani będą szykowali się do również, bo tak wychodzi z ich sytuacji, że będą musieli skorzystać z technik rozrodu wspomaganego, no to do tego też się można przygotować i tym samym poprawić tą skuteczność, tak? Więc styl życia tutaj też ma ogromne znaczenie i warto z tego absolutnie skorzystać. Niektóre pary będą mogły skorzystać, dobrze się do tego przygotowując, no ja będę mówił głównie o mężczyznach, tak? Ale mogą się do tego przygotować i dzięki temu jakby będą musieli skorzystać z jakiejś techniki rozrodu wspomaganego, ale z prostszej, tańszej, pewniejszej, łatwiejszej, bo jakiś tam ruch wykonali. Tak.
Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, bo tak no często jednak jak myślimy o tym wspomagany rozród, tak, to się nazywa, to, no to mniej chyba tak się słyszy właśnie w przestrzeni publicznej, że to dalej jest bardzo ważne, to dalej musisz jednak żyć tutaj, prowadzić zdrowy styl życia. A co tutaj w tym kontekście z używkami, bo wspomniał już trochę pan o alkoholu, o papierosach, ten temat chciałabym bardzo poruszyć, no bo wiemy, że on też jest problemem, a myślę, że właśnie czasy, kiedy więcej siedzimy chociażby zamknięci w domach z powodu pandemii, no to wiemy, że ta kwestia spożycia alkoholu też tutaj była spora. No i generalnie nasz styl życia też, nie wiem jak z papierosami, bo wydaje się, że mniej ludzi pali, ale jednak dalej dużo. O tyle...
Mam, znaczy w ogóle mniej, ale problem jest.
Okej.
Problem jest i wydaje mi się, że też większy problem w ogóle wśród pacjentów, wśród mężczyzn na pewno jest z nadużywaniem alkoholu. I to częściej tutaj jednak rozmowa się wokół tej używki kręci niż palących papierosy. Wydaje się, że dla mężczyzn dużo bardziej oczywiste jest, że palenie szkodzi na płodność, potencjał płodności i jakby skuteczność rozmnażania się, mówiąc już wprost, niż ten alkohol. Trochę mają rację, bo tak jak badania naukowe nad papierosami, i to już nie ma sensu też rozwiązanie, czy to są papierosy klasyczne, czy to są e-papierosy, bo jedne i drugie, czy jakieś tam ich odmiany, bo wszystkie są złe. Jedne mogą być mniej złe od drugich, ale złe są wszystkie i tu ja jestem absolutnie nieliberalny w tej kwestii. Ale tego są jakby świadomi ci mężczyźni bardziej. Tak, z tym alkoholem jest ta świadomość zdecydowanie mniejsza. To jest nieco usprawiedliwione, bo to ważne, żeby jakby dobrze te słowa zrozumieć, które teraz padną. Jeżeli chodzi o jakieś tam bardzo rozsądne spożycie alkoholu, jak mówią moi pacjenci okazjonalne, to tutaj takie naprawdę okazjonalne spożycie nie przenosi się, nie powinno się przenosić na jakość tego nasienia i w związku z tym skuteczność rozmnażania się. Aczkolwiek no, oczywiście preferujemy odstawienie na ten czas planów rozrodczych w ogóle używek. Wspominanie tutaj też można oczywiście dwa zdania powiedzieć na temat THC i
Tak.
wszelkiej maści innych narkotyków, czy miękkich, czy twardych. Nie na wszystkie te substancje precyzyjnie były kształtowane gdzieś tam badania naukowe, ale wszystkie, które zostały zaprojektowane pod kątem oceny właśnie wpływu tego typu substancji, no absolutnie jednogłośnie mówią, żeby tego zaprzestać. Z mężczyznami jest troszkę jeden kłopot, jeżeli mogę tak w ogóle powiedzieć, bo proces spermatogenezy, czyli czas produkcji plemnika, długość trwania produkcji plemnika, to jest ponad 80 dni, prawie 3 miesiące. Więc jeżeli dzisiaj rzucamy palenie, to pierwsze takie badanie nasienia, które będziemy mogli zobaczyć bez potencjalnie tego negatywnego czynnika, jakim są papierosy, będzie za najwcześniej 3 do 4 miesięcy. Co z tego wynika? Z tego wynika fakt, że trzeba po prostu z tymi pacjentami szeroko zacząć pracować od samego początku i oni muszą od samego początku być świadomi, że te zmiany będą trwały, potrzebują czasu. Więc warto spojrzeć na samym początku na tego pacjenta szerzej i w związku z tym mu na pewne rzeczy od razu zwrócić uwagę.
No tak, to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że te wszystkie właśnie używki, właśnie tutaj bardzo dobrze, że też pan podkreślił tą kwestię marihuany, bo to też jest nie bez znaczenia. Natomiast to jeszcze wracając do tego alkoholu i tego umiarkowanego spożycia, już kiedyś w jakiejś rozmowie przytaczałam tutaj historię z gabinetów, kiedy pytamy pacjenta, pije pan alkohol? Nie, rzadko. A piwo? A piwo to tak, piwo to prawie codziennie. No tak,
tak,
więc
tak,
podkreślmy może.
No, ja też ze swojego z kolei doświadczenia mam wrażenie, bo może nie wybrzmiało to od razu, ale mam wrażenie, że takich dwóch czy trzech w swojej karierze miałem pacjentów, którzy no, wyszli mocno skonsternowani z gabinetu, bo właśnie dochodziliśmy do takich wniosków. No, spożywanie piwa dwóch czy trzech dziennie zasadniczo jest już nie tylko pod kątem płodności, ale w ogóle jest takim raczej momentem, kiedy się należy zastanowić, czy ta ilość jest, aby nie za duża. I ja słyszałem już większe wartości wymieniane przez moich pacjentów w takim spożyciu codziennym. Taki tryb na pewno negatywny wpływ ma szansę mieć.
I tutaj nawet w ostatnim czasie były takie doniesienia, że nawet jeżeli chodzi o układ krążenia, to już nie możemy mówić o bezpiecznej dawce alkoholu w kontekście tego, że kiedyś się mówiło, że ta lampka wina poprawi stan układu krążenia. Tak, prewencyjnie. Tutaj podkreślano jakiś czas temu, chyba w ubiegłym roku było taki przegląd właśnie, że jednak chyba się powoli z tego wycofujemy. I w kontekście nowotworów również też spotkałam się z takim sformułowaniem, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, jeżeli mówimy o zwiększaniu ryzyka tutaj nowotworów, że jednak każda dawka ma znaczenie. Wiadomo, że to już potem jest ta kwestia predyspozycji genetycznych i tak dalej. Natomiast sama kwestia, że jednak no nie możemy o tym mówić, że może być bezpieczna. No, tak jak pan powiedział, że umiarkowana raz na jakiś czas, tak, ale jeżeli chodzi o codzienne spożycie, no to...
Ja tu jestem bardzo często łapany za słowo i potem są takie właśnie niejasne sytuacje czasami, dlatego od razu to gdzieś tam zaznaczyłem, zanim w ogóle powiedziałem o tym alkoholu dwa zdania. Ja generalnie mówię, że no może nie zabronię, ale naprawdę z bardzo, bardzo takim dużym rozsądkiem i okazjonalnie jest okej. Okay. O tak, powiedzmy sobie kolokwialnie.
No tak, no to wszystko, jak to się
wszystko
mówi, dawka czyni truciznę i to jest bardzo ważne.
Tak jest.
W takim razie, jak wygląda diagnostyka niepłodności? Jeżeli trafia do pana mężczyzna, który prawdopodobnie, albo nawet nie wie, czy ma, czy nie ma, sprawdzają z partnerką, partnerka po swojej stronie i on po swojej. Jak wygląda taka diagnostyka? Co na początku się bada i jak ten proces wygląda?
To znaczy, bardzo wiele zależy od tego, na jakim etapie dany mężczyzna czy para jest, czy są. Mówię o etapie takiego zaawansowania swoich starań i w jakim wieku są. Bo to są takie dwa kluczowe parametry, które też troszeczkę nam tą diagnostykę, może nie tyle co zmieniają, tylko no my musimy pamiętać o tym, że szyjemy dla każdego mężczyzny podejście bardzo takie na miarę, tak? W tym diagnostykę i zalecenia. Bo inaczej będziemy patrzyli na mężczyznę, który przychodzi i zaczyna rozmowę od tego, że on by no, gdzieś w przyszłym roku planują z partnerką rozpoczęcie starań, a inaczej będziemy traktowali parę przychodzącą po 5 latach nieskutecznych prób swojego starania. Ale jeżeli mielibyśmy sobie powiedzieć, od czego zaczynamy, to zaczynamy generalnie od najprostszego ruchu, jakim jest badanie jakościowe nasienia. Badanie jest proste, badanie jest tanie, bo koszt jest, powiedzmy, że w okolicach 100-150 zł i jest takim najprostszym, najbardziej oczywistym narzędziem, które zarówno pacjent może w dużej mierze sam ocenić, bo w większości przypadków pokazane są wyniki pacjenta zestawione obok z wynikami, jakie uznaje się za taką minimalną normę, więc już taki pierwszy sygnał pacjent może sobie w pewnym sensie gdzieś tam zakodować w głowie. I to jest taki, to jest start, tak? Ja zawsze, jeżeli pacjent przychodzi do mnie już w jakąś tam konkretną rozmowę na temat płodności, poszukując takiej opinii mojej, to ja tam zawsze wymieniam takich 5 podstawowych punktów. I pierwszym z nich to jest przede wszystkim rozmowa z andrologiem. I to jest rozmowa szeroka. To jest na mojej liście takich pytań, jak przychodzi pacjent, jak otwieram sobie odpowiednią jakby tabelę do rozmowy, to jest między 20 a 25 pytań na temat właśnie stylu życia, historii. Ze dwa pytania są co najmniej na temat zdrowia drugiej połowy, starającej się razem z moim pacjentem o dziecko i tak dalej, i tak dalej. Także rozmowa z lekarzem, bo tu często wychodzą różne rzeczy i od tego zaczynamy pracować. Badania lekarskie, tak? Zdarza się, ja też prowadzę konsultacje online i to pandemia troszeczkę wymusiła, aczkolwiek no, jeżeli nie badanie lekarskie, to przynajmniej dobre takie badania, na przykład ultrasonograficzne, potwierdzające, że powiedzmy, że możemy się obyć bez tego badania. Nie zawsze się to udaje, ale staramy się gdzieś tam przynajmniej te pierwsze kroki w razie potrzeby i takiej konsultacji zdalnej stawiać, ale to badanie gdzieś tam powinno mieć miejsce po to, żeby potwierdzić jakby prawidłowość w rozwoju tak naprawdę. I to też często moi pacjenci, żeby z nimi móc porozmawiać, no, trzeba ich nierzadko rozebrać prawie że do naga, mówiąc krótko, bo to jest nie tylko ocena narządów rodnych, ale także budowa ciała, gruczoły piersiowe i czołowłosienie na przykład. Tak? Trzecim krokiem właśnie jest najczęściej więcej niż jedno badanie nasienia. Wspomniałem, że to jest badanie takie proste, ale ma ono swoje ograniczenia diagnostyczne. My też w związku z tym nauczeni jesteśmy, żeby po jednym badaniu nigdy nie stawiać rozpoznania, tak? Wprost. Czwartym punktem z reguły są badania z krwi, badania hormonalne i nie tylko, bo ten panel też zależnie od potrzeb się jego rozpiętość się zmienia, ale to nie jest jakaś strasznie trudna rzecz. I w tej chwili standardem jest również USG narządów moczny, czyli USG jąder. Tak? To jest podstawa. Coraz częściej w ultrasonografii, również w dziale ultrasonografii wpisuje się USG gruczołu krokowego. Nie jest jeszcze standardem, ale takie sugestie gdzieś tam w piśmiennictwie światowym się pojawiają i prawdopodobnie on z czasem wejdzie jako standard, zobaczymy. Tak? I to jest 5 punktów. Tak? I od tego tak naprawdę ja na podstawie tych 5 punktów jestem w stanie powiedzieć, że ten potencjał jest bardzo dobry i generalnie mamy tutaj czas i pole do manewru. Aczkolwiek jeżeli przyjdzie para i mężczyzna pokazuje mi te 5 punktów spełnionych i nie mamy zastrzeżeń, to albo są one jakieś tam niejednoznaczne czy niewielkie, to taką diagnostykę się rozszerza. Ale wydaje mi się, że i tak robię w swojej codziennej praktyce, że głębsze, szersze badania to już znowu z reguły są droższe badania i żeby z nich korzystać, to chyba warto je skonsultować ze specjalistą po to, żeby nie wydać tych pieniędzy za dużo i bez sensu, bo tych badań jest multum. Samych badań takich testów diagnostycznych dotyczących jakości nasienia jest multum. Co chwilę wychodzi w tej chwili coś nowego. Przydatnych takich, o których można by było z pacjentem potem porozmawiać i powiedzieć, że coś to zmieni w jego postępowaniu czy w jego leczeniu, jest nie aż tak dużo. Więc trzeba umieć dobrze wybrać pacjentowi takie badanie, które w jego wypadku warto zrobić, żeby potem mógł osiągnąć jakąś tam czerpaną z niego wiedzę, dobrze wykorzystać.
A jak to jest z tym badaniem nasienia? Czy mężczyzna powinien się jakoś specjalnie do niego przygotować? Bo jak sprawdzamy podstawową morfologię, chociażby badania krwi, jak wykonujemy, no to wiemy, że powinniśmy dzień przed, no, nie pić alkoholu, wyspać się, zrobić jakiś tam lekki post wieczorem, żeby nie jeść przed samym snem. Czy są jakieś jeszcze dodatkowe takie zalecenia dla mężczyzn przed badaniem nasienia, na przykład na kilka dni do przodu, co może zdecydowanie mocno wpłynąć na ten wynik?
To znaczy, do samego badania jakościowego nasienia przygotowujemy się wstrzemięźliwością seksualną między 3 a 5 dni, czyli nie mamy wytrysku przez 3 do 5 dni. I to jest jakby standard. Cała reszta jest trochę bardziej umowna, bo pamiętamy, co wybrzmiało przed chwilą, że proces tej produkcji plemnika to jest prawie 3 miesiące, więc musimy pamiętać, że cokolwiek się w tym okresie wydarzy. Nie wiem, duży poziom stresu i to już w takim medycznym pojęciu, tak? Jak na przykład, nie wiem, zabieg chirurgiczny, tak? To też jest ogromne źródło stresu. Czy infekcja, bo to tym się, zwłaszcza no, w wiadomym, mam nadzieję, że już kończącym się czasie pandemii, wiele się mówiło. Więc jeżeli takie wydarzenie miało miejsce w okresie tak naprawdę 3 miesięcy przed badaniem, no to trzeba o tym pamiętać i o to warto powiedzieć andrologowi w trakcie wizyty, a androlog warto, żeby o to pytał. A jak wyglądały Pana ostatnie 3 miesiące? To jest też powód, dla którego my, ponieważ ten czas, w którym wiele rzeczy może się wydarzyć, jest długi, my też jesteśmy nauczeni takie badania po prostu powtarzać u pacjenta. Tak? Także jeżeli są jakiekolwiek nieprawidłowości, to jest to przede wszystkim świetne zaproszenie do tego, żeby nad tym pacjentem się pochylić. I tym, żeby takie badanie po pierwsze powtórzyć w odstępie czasu. Także poza tym, oczywiście mówi się, że w tam ostatnie 2 tygodnie też, jeżeli były stany gorączkowe w ciągu ostatniego tygodnia, czy dwóch, czy w ogóle jakaś taka aktywna infekcja, też lepiej takie badanie odroczyć, bo może się okazać, że to jest no, główny powód, dla którego te wyniki wyjdą czasowo obniżone, czyli gorsze, i w związku z tym nie chcemy tego pacjenta stygmatyzować jakimś tam rozpoznaniem, czy na przykład obniżonej płodności, tak?
A silny stres, jak wpływa na nasienie mężczyzny?
Silny to jest jedna rzecz, ale przede wszystkim długotrwały,
Przewlekły.
bo jeżeli ktoś miał, no nie wiem, wypadek samochodowy, to był silny stres, ale generalnie wyszedł z niego cało i jest dobrze. Więc takiego stresu się mniej boję niż takiego przewlekłego. I o to też na tej mojej długiej liście pytań ja zawsze pytam, tak? W trakcie tego pierwszego elementu, jakim jest zbieranie wywiadu. Jak panu się funkcjonuje? I to najczęściej oczywiście dotyczy tego, co się dzieje w pracy, tak? Bo to też znowu wpisuje się w ten omawiany już przez nas dzisiaj styl życia. Pandemia pokazała, że ludzie pracują, to był moment, kiedy ludzie pracowali dużo dłużej. No bo nie było nic ciekawszego do roboty, jak mówili moi pacjenci, tak? No, nie ma gdzie wyjść, nie ma z kim wyjść, nie ma jak wyjść, nie ma po co wyjść. No to siedzimy w pracy i siedzimy do oporu, bo siedzimy do 8, to już mało kto siedzi, siedzimy generalnie 10 plus, tak? I ten poziom tego permanentnego stresu i takie ciągłe bycie w pracy, to jest coś, czego ja zdecydowanie bardziej no, staram się, czy wystrzegam, tak, tych moich pacjentów w praktyce, bo to ma, wydaje się, ma szansę mieć większe negatywne znaczenie dla płodności. I to jest stres w takim szerokim podejściu, tak? Nie tylko, że czymś się denerwuje.
A czy mężczyzna sam może zauważyć, że może mieć problem z płodnością? I nawiązuję tutaj do pana posta na Instagramie, bo zaciekawił mnie ten temat, że panuje taki mit czasem, że jeżeli mężczyzna jest sprawny seksualnie, nie ma problemów na tym polu, to na pewno nie może być bezpłodny, niepłodny, mieć problemu z płodnością.
Absolutnie. Tutaj, znaczy, można mieć podchwytliwie zadane pytanie. Bywają takie przesłanki, które mogą nam mężczyznom, mogą sugerować, że być może z naszą płodnością jest coś nie tak. Ale to są tak często niejednoznaczne sygnały, że ciężko jest je zauważyć, tak? To może być, nie wiem, jakieś dolegliwości bólowe w obrębie jąder, czy w ogóle mniejsze objętości jąder. I to na przykład to drugie już jest czasami trudne, no bo mężczyzna nie ma z reguły porównania, jak to powinno wyglądać. Dobrze wiemy, że niestety w Polsce edukacja taka seksualna a propos tego, jak powinniśmy się rozwijać, jak powinniśmy funkcjonować i co jest normą, a co nie, jest jeszcze na takim moim zdaniem dosyć słabym etapie. Na pewno była na słabym etapie 20 lat temu, czyli wtedy, kiedy moi dzisiejsi pacjenci przychodzą porozmawiać o płodności, bo właśnie weszli w taki okres swojego życia, że to zaczyna być tematem. Także niestety ciężko jest się samodzielnie zorientować, będąc mężczyzną, że mogę mieć problem z płodnością. Nie ma na to przesłanek, tak naprawdę. Więc dopóki nie sprawdzimy się, nie sprawdzimy w badaniu jakościowym nasienia, to mężczyzna tak naprawdę ma prawo nie wiedzieć kompletnie nic. Więc warto sprawdzić.
Jasne. Sprawność seksualna, w tym problemy z erekcją, z kolei mogą już wskazywać na pewne problemy z gospodarką hormonalną, prawda?
Mogą, tak, mogą. I jak mówiliśmy sobie wcześniej, one mogą gdzieś tam te dwa problemy, czyli płodność i problemy hormonalne, mogą się przeplatać. Tak, nie muszą, ale no, u moich pacjentów ze słabą jakością nasienia też często obserwuje się na przykład niski poziom testosteronu, co w wielu przypadkach nas nie dziwi, tak? Bo jeżeli dochodzi do zaburzeń w funkcjonowaniu tkanki jąder, czyli tkanki odpowiedzialnej za produkcję plemników i za produkcję testosteronu właściwie tam w 95%, no to właściwie nie aż tak bardzo powinniśmy być zaskoczeni. Ten testosteron, który tutaj gdzieś nam się wplata, jest jednym z podstawowych badań, które ja też zlecam pacjentom w trakcie tego wydawania tego certyfikatu o ich płodności. Nie? Także tak, absolutnie. Ale pacjenci, którzy, jeżeli, bo to takie, tak naprawdę zaczęliśmy od takiego pytania a propos seksualności, sprawności seksualnej, a płodności, to są zupełnie, absolutnie dwa oddzielne tematy, w sensie, że można być absolutnie sprawnym seksualnie mężczyzną, a mieć problemy z płodnością. Więc to niczego nie musi oznaczać. Także generalnie diagnostyka obowiązuje wszystkich.
A z kolei te wspomniane przeze mnie problemy z erekcją, one też mogą mieć duże podłoże w stylu życia, prawda? No tak jak wspomnieliśmy, na poziom testosteronu i styl życia wpływają ogromnie. Czy to jest większość przyczyn? W większości to są te przyczyny, czy jednak mogą być też inne przyczyny tych problemów z erekcją, właśnie chociażby mechaniczne w takiej sytuacji, które wymagają jakiejś operacji? Jak to wygląda tutaj?
Styl życia jest pojęciem, w tym wypadku będzie pojęciem no, szerszym, bo my dzielimy zaburzenia erekcji tak w uproszczeniu, dzieli się je na organiczne i na takie o podłożu psychologicznym. Tak? Ja stoję na stanowisku i tak jak obserwuję tych moich pacjentów, to zasadniczo chyba większość to pacjenci z mieszanymi zaburzeniami erekcji tak naprawdę, czyli zaburzeniami o podłożu mieszanym, bo tak byłoby chyba nam bardziej prawidłowo powiedzieć. Bo tych przyczyn, dla których pacjent ma, czy mężczyzna ma słabsze erekcje, może być więcej niż jedna. Tak? I tutaj znowu podobnie długa lista, bo takich pacjentów też absolutnie mam w swoim gabinecie, podobnie długa lista pytań. Zaczynamy od stylu życia, bo są to rzeczy odwracalne bardzo często, bo my przede wszystkim, i to nie tylko androlodzy, ale kardiolodzy są takim najlepszym przykładem. Diabetolodzy się do tego przekonują, że mężczyzna ze słabszymi erekcjami to nie jest mężczyzna, który ma problem natury seksualnej tylko i w związku z tym ma brać leki na wzwody i na tym kończy się jego leczenie, bo takie podejście odeszło do lamusa wiele lat temu tak naprawdę. Właśnie dzięki kardiologom, właśnie dzięki diabetologom, którzy nauczyli się, że pacjent z zaburzeniami wzwodu to jest świetny kandydat dla kardiologa czy diabetologa do diagnostyki. Ja jako androlog no bardzo często przynajmniej rozpoczynam taką diagnostykę, wypytuję o różne przyczyny, potencjalne przyczyny z innych działów medycyny niż mój, urologiczno-andrologiczny i nierzadko wspieram się fachowcami, swoimi kolegami kardiologami czy diabetologami i okazuje się, że to, że dany mężczyzna ma tylko słabsze wzwody, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo problem leży zupełnie gdzieś indziej. Także nie dalej jak dzisiaj rano w swoim gabinecie przyszedł do mnie wdzięczny pacjent, który okazało się, że jego główną przyczyną zaburzeń erekcji, poza oczywiście problemem z nietolerancją cukru, jest fakt, że ma ciężki bezdech senny. I prawdopodobnie będzie to główna przyczyna jego spadku erekcji, i od tego zaczyna się leczenie. Oczywiście nie ja to zdiagnozowałem, bo ja zacząłem go tylko dokładnie wypytywać, i to już należy do innego fachowca, ale takie podejście holistyczne musi być. Mężczyzna ze słabszą erekcją to jest mężczyzna, który generalnie, na którym znowu trzeba się nieco pochylić i popatrzeć na niego szerzej. Część ja, część wielu kolegów z innych działów.
A po jakim czasie, kiedy mężczyzna obserwuje takie problemy z erekcją, po jakim czasie dobrze, żeby jednak się zgłosił do androloga, do specjalisty, zamiast gdzieś tam czekać i być może kombinować na własną rękę, szukać jakichś pojedynczych czynników, które mogą na to wpływać?
To znaczy szukać czynników, to szukać od razu tak naprawdę, bo zawsze to jest taka świetna okazja, żeby stanąć z boku i popatrzeć na to, jak funkcjonuje na co dzień. I dlaczego, posłuchając sobie właśnie, czy poczytając gdzieś w internecie, co może wpływać na jakość moich wzwodów, warto jest stanąć z boku i popatrzeć na to, jak funkcjonuje. Od właśnie już znowu stylu życia, przez relacje partnerskie i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie nie kombinować samodzielnie. Jeżeli są wątpliwości, to nie zwlekać. Nie warto czekać 3-6 miesięcy, żeby, nie wiem, spełnić kryteria rozpoznania zaburzeń erekcji, bo to widzimy często pacjentów, że czasami się w pewnym sensie jakby nastawiają na pewne rozumowanie swojego organizmu i swojego problemu. I oni kodują w pewnym sensie, że no tak, mam problem. No a jak już sobie to wyjaśnią, że ja mam problem ze wzwodem, no to już potem idzie lawina przemyśleń i problemów dodatkowych, tak? I oni trafiają do mojego gabinetu na przykład po pół roku czy po roku samodzielnego kombinowania, jak to wspomnieliśmy, i pomóc takiemu pacjentowi wyjść z tego jest zdecydowanie trudniej. Bardzo często i bardzo prawie zawsze, tak naprawdę, zwłaszcza u tych młodszych pacjentów, obecny jest, czy wręcz dominujący jest ten czynnik psychogenny, tak? Więc tym bardziej tutaj warto powstrzymać takie kodowanie w głowie problemu. I tu bardzo często ja posiłkuję się z kolei psychologami, psychiatrami, psychoterapeutami czy seksuologami. To już tak naprawdę, co kto komu bardziej jakby jest w stanie podpowiedzieć i komu bardziej pasuje, ale to też jest fajny dział do przegadania i do rozwiązania problemu właśnie na wczesnym etapie. Także jeżeli ktoś ma wątpliwości, nie ma sensu zwlekać. Lepiej przyjść wcześniej, omówić temat szybko, sprawnie i w zalążku go gdzieś tam, no, nie wiem, załatwić po prostu.
No tak, takie szukanie metodą prób i błędów przez dłuższy czas często gdzieś tam ociera się o na przykład wypytywania na forach internetowych, na grupach na Facebooku. Często obserwowałam kiedyś, jak jeszcze więcej zaglądałam na takie grupy, że ludzie potrafią swoje całe wyniki badań wrzucać na te grupy i hej, powiedzcie mi, co powinienem suplementować, bo mam tutaj ten wynik, ten i ten gdzieś tam powyżej, poniżej normy. No jak bez oderwania od całości, bez wywiadu pełnego możemy na sam... Przecież nie leczy się wyników badań, tylko całego pacjenta, prawda?
No, jasne, tak, jasne. No, ja wychodzę z założenia, że lepiej przyjść i przynajmniej gdzieś tam porozmawiać, także zapytać, bo często jest tak, że pacjenci błędnie też interpretują wiele rzeczy, tak? Jakby niepotrzebnie zupełnie kodują się, czy nazywają swój problem w sposób taki już, no nie wiem, dla nich negatywny, a okazuje się, że problemu nie ma. Także tutaj jest temat, no, jest ogromne pole do popisu. No i zapraszamy tych pacjentów, chętnie obgadujemy, uczymy ich podejścia do samego siebie, tak?
Taka nadinterpretacja z kolei może być powodem jeszcze większego stresu, prawda? I takie się zrobi błędne
Totalnie.
koło niepotrzebnie.
Tak. Ja na przykład, to jest świetnym przykładem jest to, dlaczego ja jestem przeciwnikiem tego, co wydarzyło się, jeżeli chodzi o leki na wzwody, czyli słynne pochodne, no już w tej chwili niestosowanej praktycznie Viagry, tak? Czyli inhibitory 5-fosfodiesterazy, tak? Ja absolutnie nie jestem przeciwnikiem, żeby te leki były bez recepty, ale uważam, że zrobiły ogromną krzywdę bo pacjenci przestali mieć dokładane do tego leczenia taką otoczkę wytłumaczenia. Taką otoczkę do tego leku, tak, co to jest za lek, po co go pan bierze konkretnie, jak on u pana ma działać, jaką on ma spełnić u pana rolę. Bo jak obserwuję pacjentów, to mniej więcej połowa leków tego typu jest przyjmowana przez ludzi młodych, tak? Trzecia, czwarta dekada życia, czyli jeszcze no jakby nie łapiących się, powiedzmy, na takie standardowe schematy. Ale też jest to świetna grupa. Ja absolutnie uważam, że tu jest bardzo duże pole do popisu dla tych pacjentów z takim leczeniem, tylko trzeba im te leki w pewnym sensie sprzedać. Oni muszą wiedzieć, jaką konkretnie u nich te leki mają spełnić rolę. A jak się kupuje taki lek bez recepty, no to w aptece nikt nie będzie tłumaczył temu pacjentowi, że wie pan, no to jest lek, ale tak warto by było panu poopowiadać, bo tam za klientem stoi sześciu następnych mężczyzn, no to nie są warunki do rozmowy na temat psychologii wzwodu, tak? A leki są tanie i powszechnie dostępne.
No trochę
No ale
utrudnia szukanie przyczyny, prawda? Tylko jakby skupia się tutaj na objawie.
w ogóle nie szuka, w ogóle nie szuka, tak? No bo mamy otyłego pacjenta, który kompletnie o siebie nie dba, ma 35 lat, waży 120 kilo, ma liczne problemy internistyczne, nie rusza się, nie jest aktywny fizycznie, źle się odżywia, no ale wiadomo, że taki mężczyzna, jeżeli sięgnie po leki na wzwody, no to prawdopodobnie do pewnego momentu będzie na nie nieźle reagował. Tylko ja im zawsze mówię, że wie pan, jeżeli panu zależy na tym, żeby pan miał dobre wzwody przez następny rok, to tabletki to jest wystarczający jakby sposób leczenia dla pana. Ale pytanie, co tak naprawdę pana do mnie sprowadza, bo dla mnie to jest, tak jak wspomnieliśmy, tylko wierzchołek góry lodowej i leki, okej, być może będziemy je tam mieli jak u pana wykorzystać i zastosować, ale wyciągamy kartkę i piszemy listę tematów do obgadania innych, bo leki to jest 30 sekund tak naprawdę tego spotkania, a reszta to jest praca nad no właśnie, stylem życia, to chyba już dzisiaj powiedzieliśmy.
Dokładnie, dokładnie. No tutaj też często gdzieś tam poruszając różne tematy na kanale mówię, że ta przyczyna, to szukanie przyczyn jest ważne. Wiadomo, że czasem trzeba zadziałać doraźnie. No tutaj pan jako lekarz i inni lekarze innych specjalizacji doskonale to wiedzą, prawda, że czasem w ten objaw trzeba zadziałać, żeby umożliwił szukanie przyczyn, ale jednak dalej zapominanie o tej przyczynie zupełnie, a gdzieś tam właśnie osoby, które oczekują tylko leku i nic więcej nie chciałyby robić, no to tak trochę sobie odbierają też szansę na zdrowe życie docelowo.
No właśnie, tak, dokładnie. Ja chętnie daję, wspieram pacjentów lekami, tak, i absolutnie to jest świetny pomysł, tylko to jest mały element dużej układanki, tak.
Dokładnie. Wspominał Pan tutaj właśnie o tej trzeciej, czwartej dekadzie życia. A co z mężczyznami, którzy są trochę starsi? Czy jest odpowiednik menopauzy wśród mężczyzn?
No jest, mówi się, nazywa się to andropauzą troszeczkę i generalnie jest to no, jakby kryterium rozpoznania, czy powiedzmy definicja tego jest taka ciągle zmieniająca się, więc można by powiedzieć nieco płynna, ale jest. No, najczęściej wiąże się to przede wszystkim ze spadkiem poziomu testosteronu i to jest taki temat, który teraz w Polsce zaczyna być i dobrze, coraz bardziej jakby, może nie tyle co popularny, ale coraz częściej omawiany tak naprawdę, coraz częściej się o tym mówi, coraz chętniej się o tym mówi szczęśliwie. Więc tych pacjentów, którzy przychodzą właśnie pogadać, jest też stosunkowo, czy w ogóle zainteresowanie tematem, tu również w gabinecie jest coraz większe. Tak jak powiedziałem, definicja andropauzy jest cały czas zmieniająca się, ale generalnie jest to szereg objawów, które mniej lub bardziej można wiązać z spadającym poziomem testosteronu w męskim organizmie. I to nie musi dotyczyć, bo oczywiście nie dotyczy to wszystkich mężczyzn, tylko ich części. Zjawisko jest zdecydowanie rzadziej widoczne niż menopauza u kobiet, ale jest. I niestety nie ma kryterium wiekowego tak naprawdę, bo zarówno kryterium wiekowe jest nadal niepewne, czy to jest po 40, po 45, po 50 czy po 60 roku życia. I nie ma również jednoznacznych wytycznych mówiących o poziomie takim granicznym poziomu testosteronu. Tak? Z reguły mówi się o poziomie około 300 nanogramów na decylitr, między 250 a 350. To jest taka powiedzmy strefa, przy której zaczynamy rozmawiać. Tak? ale takie zjawisko funkcjonuje i mam pacjentów na różnym etapie swojego życia, którzy przychodzą przynajmniej porozmawiać na ten temat.
Jakie objawy taki mężczyzna może zauważyć, jaką grupę pewnie objawów, które mogą wskazywać na to, że być może to już u mnie właśnie to się dzieje?
To znaczy z takim typowym, oficjalnie wiąże się tak naprawdę głównie trzy takie objawy, które są bezpośrednio jakby przekładane na spadający poziom testosteronu, czyli tak zwany testosteron deficiency syndrome, tak? I to jest spadek jakości wzwodów, to jest spadek erekcji porannych i spadek, no mówiąc już krótko, libido, tak? Czyli takich myśli związanych ze współżyciem czy z kontaktami seksualnymi. I to są takie, które najczęściej bezpośrednio jakby wiążemy z poziomem testosteronu. Aczkolwiek jest bardzo wiele takich pośrednich objawów, które mężczyzna może nam zgłosić, które można powiązać częściowo, albo przynajmniej są zaproszeniem znowu do diagnostyki w kierunku obniżonego poziomu testosteronu. I to jest spadek siły mięśniowej, to jest spadek jakości snu, spadek regeneracji, to jest spadek nastroju czy napędu życiowego i tak dalej, i tak dalej. W tej sytuacji my przede wszystkim szukamy szerzej, bo szukamy nie tylko efektu, powiedzmy, niższego testosteronu, jeżeli on nam już wyjdzie, ale również robimy diagnostykę taką szerszą tego pacjenta pod kątem różnych innych chorób endokrynologicznych, metabolicznych, czy znowu stylu życia. Chyba dzisiaj głównie o tym będziemy mówili, jak się wydaje, ale no to tak musi być. No. Po to, żeby zastanowić się i rozgraniczyć, czy ten testosteron, który powiedzmy budzi nasze zastrzeżenia, to jest przyczyna, czy to jest efekt czegoś innego. Tak? Tak jak wspomniany przeze mnie pacjent z zaburzeniami snu, pacjenci z zaburzeniami metabolicznymi, hormonalnymi, czy problemami ogólnozdrowotnej natury. To są też pacjenci, czy pacjenci z depresją, bo takich pacjentów też miewam, pacjenci ze spadkiem napędu życiowego, czy pacjenci, którzy są na przykład aktywni fizycznie i widzą przez całe życie, widzą na przykład spadek formy, czy nabieranie masy ciała, jakieś tam zmiany w strukturze ich organizmu. Więc tutaj takich sygnałów może być zdecydowanie więcej. Wydaje mi się, że ten testosteron, o którym sobie teraz wspominamy, tak naprawdę coraz częściej będzie trafiał na takie proste listy badań do zrobienia przy okazji innych badań. Tak? Bo jest to jakby oznaczenie poziomu testosteronu całkowitego we krwi jest proste i tanie. Warto w razie wątpliwości zawsze takie badanie sobie powtórzyć. Ale jakby wydaje mi się, że z czasem i to już niedługim, mam nadzieję, w tym kraju, będzie on jakby oznaczany w sposób rutynowy. Bo czemu nie? My wreszcie przełamujemy to tabu, które zostało przełamane już bardzo wiele lat temu na Zachodzie, na czele ze Stanami, gdzie o testosteronie i jego takim, no nie powiem, że zbawiennym, ale dobroczynnym też wpływie na ludzki organizm mówi się od dawna. My oczywiście nie mówimy o pacjentach, którzy chcą budować nie wiadomo jak świetną sylwetkę na siłowni, to jest ich głównym powodem zainteresowania testosteronem, bo to nie jest ta grupa naszych pacjentów. My mówimy o tych, którym zaczyna tego testosteronu na pewnym etapie życia brakować, a wiemy, że testosteron, no poza tym, że libido i sfera seksualna, za którą jest w dużej mierze odpowiedzialny, to również działa protekcyjnie na układ krążenia, to również działa protekcyjnie na rozwój miażdżycy, wspiera i jakby stabilizuje gospodarkę cukrami, więc dla, tak jak wspomniałem o tych diabetologach, którzy coraz chętniej też interesują się poziomem testosteronu, no to jest właśnie odpowiedź na to sformułowanie, czy chociażby obrót wapniem i gospodarkę wapniową w ogóle w organizmie, czyli jakby ochronę kości na przyszłość. Więc i o tym się nie mówi w ogóle, tak? Bo u nas testosteron no to jest siłownia, ale to się przełamuje. Jest wielu mężczyzn, którzy no właśnie widzą pewne symptomy, które wypełniają kwestionariusze dostępne w internecie, czy widzą właśnie, nie wiem, zdobywając wiedzę gdzieś tam z internetu, czy szczęśliwie na przykład od lekarzy, trenerów personalnych, dietetyków. Proszę się sprawdzić, zróbmy panu listę badań, coś wyjdzie nam nie tak, to będziemy się zastanawiali, gdzie ewentualnie z tym się udać, czy kogo poprosić o podpowiedź, tak?
Tak,
I
no,
dobrze.
tak, dokładnie. Natomiast no, według pana dobrze, natomiast niejednokrotnie, zwłaszcza jak pacjenci idą, znaczy nasi podopieczni idą do lekarzy, no to często się zdarza, kto panu tyle badań zlecił, po co to połowa jest niepotrzebna, ale tutaj nie mówimy o jakichś bardzo skomplikowanych, tylko o takich właśnie no,
Nie.
troszeczkę bardziej rozszerzonych niż TSH na przykład i LDL, prawda?
No tak, ale z drugiej strony te badania, znaczy po pierwsze, jakby zawsze obowiązuje złota zasada. Ten, kto zleci badania, ten ma je zinterpretować. Nie ma zlecania badań tak po prostu z góry na dół wszystkich, bo ja ostatnio przeglądałem listę badań dostępną w którymś tam dużym laboratorium, to jest tam kilka tysięcy pozycji do zaznaczenia.
O kurczę.
Więc no samej witaminy D
Dobra.
jest tam ileś metabolitów i kilka odmian, więc to można, no, można zostawić tam naprawdę spory grosz. Ale jeżeli chodzi o tą diagnostykę taką podstawową, to tam naprawdę to nie są ani duże wydatki, ani to nie są jakieś bardzo długie listy badań. Oczywiście każdy specjalista czy każdy fachowiec, który ma się nad tym mężczyzną pochylić, będzie troszeczkę inną listę tworzył, tak? Ale to dlatego, że na pewnych rzeczach się zna, a jak będzie miał wątpliwości, kieruje na diagnostykę do, nie wiem, do pewnego kolegi z innego działu, endokrynologa, diabetologa, czy internisty, kardiologa i tak dalej, tak żeby ten pacjent jakby wydawał rozsądnie swoje pieniądze na diagnostykę. Taka podstawowa diagnostyka, myślę, że zamyka się w kwocie do 200 zł, tak? Może 250, więc nie są to, wydaje mi się, jakieś bardzo duże kwoty, które raz na, no przecież nie na miesiąc się inwestuje.
Tak, no tutaj właśnie no, my jako dietetycy oczywiście możemy sugerować jedynie coś, co nam w kontekście stylu życia pasuje i co możemy też w kontekście żywienia dopasować. Natomiast właśnie tak jak pan mówi, no te podstawowe, bo tutaj nie chodzi absolutnie o rozszerzanie, też podobnie uważam, że jakby tutaj czasem przesadzamy w drugą stronę. Są osoby, które chcą wydać dużo pieniędzy na diagnostykę i sprawdzić wszystko. I tak z naszego podwórka, na przykład badanie mikrobioty, które tak naprawdę no, nie jest do końca badaniem, które powinniśmy na tą chwilę robić, a dużo osób gdzieś tam wydaje tysiące na to, bo gdzieś tam się badanie na rynku pojawiło, komercyjne i można takie badanie wykonać, a wiemy, że chyba jest za wcześnie na takie wykonywanie badań i wyciąganie wniosków z takich badań. Przynajmniej tak jak
Ja się na przykład bardzo cieszę, bo mam, do mnie trafia sporo pacjentów, wydaje mi się, którzy przychodzą, czy to od trenerów personalnych, czy to od dietetyków. I oni bardzo często przychodzą z badaniami. I ja też absolutnie bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo często staram się pracować, czy współpracować, o, to może lepsze słowo tak naprawdę, z takimi fachowcami. Bardzo sobie ich cenię i jakby bardzo się cieszę, tak, bo my się tymi pacjentami, nie powiem, że wymieniamy, ale współpracujemy nad nimi razem, bo no, ja na wszystkich jakby aspektach tego, o czym wspominam moim pacjentom, się nie znam. Nie mam absolutnie takiej możliwości. Części pacjentom na przykład z bliskiego tutaj działu dietetyki, część pacjentów mówi, że okej, okay, to jaka to jest zdrowa dieta? Dwoma zdaniami można powiedzieć, ale jest ogromna grupa takich pacjentów, którzy, no dobrze, ale to może jakiegoś dietetyka pan by mi polecił, albo to super, to ja sobie rozpiszę dietę z kimś, kto jakby zrobi to pode mnie. Super, no ja mu takich propozycji nie złożę, bo to wykracza poza moje możliwości i umiejętności, ale można naprawdę fajnie w tej chwili pracować z mężczyznami i ich takim poprawianiem zdrowia, o tak, czy opieką nad tym zdrowiem, tak, nad ich długowiecznością.
Dokładnie, a wiemy, że też no, mężczyźni czasem się boją iść do lekarza, a jak tutaj przyjdzie do dietetyka, dietetyk powie, że dalej też tutaj są ważne te wyniki badań, nie tylko u lekarza, więc takie dodatkowe gdzieś tam sugerowanie z każdej strony, że hej, zrób w końcu te badania, bo nie robiłeś z 10 lat, to zawsze się przyda, prawda?
Każdy pacjent jest inny. Jeden będzie chciał pracować z trenerem, bo tak sobie zakodował w głowie. Super. Przyjdzie do mnie, bo zasugeruje mu trener, nie proszę skonsultować wyniki z lekarzem. Świetnie. Inny będzie chciał pracować bardziej z dietetykiem. Super. No to też dlaczego nie zlecić tych badań? Dlaczego na nie nie rzucić okiem? Przecież większość Takie odnoszę wrażenie, że większość dietetyków, czy właśnie, czy fizjoterapeutów, no, jakby wiemy, o czym mówimy, no, posiada wiedzę spokojnie pozwalającą jakąś tam, no, nawet czy prostą, czy bardziej złożoną diagnostykę taką zacząć, no, chociażby, a i też nierzadko ją poprowadzić, czy podpowiedzieć, więc no,
Tak,
super. To
zasugerować,
nieważne, do kogo
zasugerować.
trafi, ważne, żeby był efekt, nie?
Tak, dokładnie zasugerować. No, my nie jesteśmy akurat od diagnozy, my jako dietetycy tutaj mówię,
No nie zgodzę się. Mam wrażenie, że jest tam pole do takiej, do postawienia diagnozy,
sugestii.
nawet częściowej, ale jest.
Sugestii, tak. Zdarzało mi się sytuacje, gdzie gdzieś tam sugerowałam rozszerzenie na przykład właśnie badań, okazało się, że mamy Hashimoto, gdzie gdzieś tam wcześniej nie było wskazań na to i tak dalej, więc ale to mówię, no to jest bardziej sugestia, nie możemy nazywać tego diagnostyką nawet już tak formalnie, prawda?
Ale
Natomiast
wiemy, do czego tak.
tak. Tak, no dobrze, ale wracając jeszcze do tej andropauzy, bo tak odbiegliśmy w inne rejony, bardzo, bardzo zresztą ważne. Wracając do tej andropauzy, czy jest sytuacja, kiedy wprowadza się taką hormonalną terapię zastępczą i czym jest hormonalna terapia dla mężczyzny?
To znaczy tak, czy jest sytuacja, kiedy się wprowadza? Tak. TRT, czyli testosteronowa terapia zastępcza, jest terapią przeznaczoną dla mężczyzn, którzy mają testosteronu własnego za mało. I my jesteśmy zobowiązani zrobić diagnostykę w kierunku poszukiwania potencjalnych przyczyn. Tak? Jeżeli się da, to oczywiście z nimi walczymy i staramy się zmodyfikować, odwrócić. Jeżeli się nie da i możemy postawić rozpoznanie hipogonadyzmu, czyli właśnie zbyt niskich wartości testosteronu, to rozmawiamy z naszym pacjentem na temat plusów i minusów takiej terapii. W większości wypadków oczywiście ona będzie opierała się na suplementacji testosteronu. Rozpoznanie postawione musi być zarówno na podstawie wyników badań hormonalnych, czyli ten poziom jest za niski. To jest granicą odcięcia, jest zależnie od tego, jak sobie interpretujemy, między 250 a 350 nanogramów na decylitr. To jest taka bariera, przy której absolutnie warto się gdzieś tam zastanowić i powiedzmy, że łatwiej stawiać rozpoznanie. Ale z drugiej strony wypytujemy tego pacjenta. Nie o jakby potencjalne korzyści z tego, że mu się takie leczenie włączy. Bo on musi wiedzieć, po co on to bierze. Nie pamiętam przynajmniej w tej chwili pacjenta, któremu włączałbym trochę na siłę testosteron tylko dlatego, że wiemy, że to będzie działało protekcyjnie na układ krążenia czy gęstość kości. Być może taką tutaj bardzo wyjątkową grupą będą pacjenci z genetycznym podłożem hipogonadyzmu, tak jak na przykład pacjenci z zespołem Klinefeltera, którzy mają no, wrodzone predyspozycje do bardzo niskich wartości testosteronu, i to są mężczyźni, którzy mają po 20 parę lat i już mają testosteron poniżej 200. No to powiedzmy, że jest taka szczególna grupa, ale to zawsze jest rozmowa. To nie jest tak, że wie pan, ma pan za mało i trzeba panu dać, bo ja tak uważam. To jest tak, że ten pacjent z racji tego, że jeżeli wchodzi na testosteron i na taką terapię uzupełniającą, to generalnie zaczyna terapię z założenia do końca życia raczej, no bo ustalamy, że ma za mało. Musi dobrze taką decyzję przemyśleć, a żeby ją dobrze przemyśleć, trzeba mu o takim leczeniu no, poświęcić parę minut i opowiedzieć. Tak? Więc jeżeli stawiamy rozpoznanie i ustalamy z tym naszym pacjentem, że widzimy w perspektywie korzyści, które i on rozumie te korzyści, to zaczynamy leczenie. Tak? Jest kilka oczywiście przeciwwskazań do takiej terapii, to możemy też sobie o nich też kiedyś porozmawiać, bo to jest no, dłuższy temat. Na pewno takim kluczowym jest zawsze temat płodności. To jest właściwie punkt, który na pewno chciałbym tutaj gdzieś tam wymienić, bo pacjenci, którzy rozpoczynają terapię suplementacyjną testosteronem, w mojej opinii to są ludzie, którzy zakończyli temat płodności, czyli jakby nie planują więcej potomstwa. Tak powinno się, wydaje mi się, szczerze do nich podejść, bo jak wiemy, testosteron podawany z zewnątrz, egzogenny, będzie u znakomitej większości wywoływał zatrzymanie produkcji plemników, czyli no, niepłodność, bezpłodność, tak? I to jest taki główny punkt, który na pewno trzeba, warto spełnić i musi być to pytanie zadane. I zaczynamy terapię. Na rynku dostępnych mamy tak naprawdę w polskim rynku, bo zagraniczne rynki są troszkę szersze, ale tak naprawdę mamy trzy dominujące sposoby podawania testosteronu. Wersja doustna, która jest ze względu na duże trudności w dawkowaniu, bo trzeba by było podawać przynajmniej 3 razy dziennie ten testosteron i to najczęściej w takim reżimie posiłków, wobec niskiej skuteczności i dużych problemów z przyjmowaniem takich tak zwanego compliance, czyli współpracy, generalnie się nie, no niewłaściwie się z niego nie korzysta. Zostaje nam albo terapia żelami wcieranymi w określone miejsca na ciele codziennie, albo terapia domięśniowa. Tak? Mamy oczywiście też dostępne za granicą formy depot, mamy peny. Liczymy, że w Polsce one się pojawią z czasem. Na razie pracujemy nad tym, żeby się pojawiły.
A poza bezpłodnością, jakie są jeszcze wady takiej terapii? Bo powiedział Pan, że ona jest do końca życia. Jakie mogą być tutaj wady dla takiego mężczyzny jeszcze?
To znaczy, na pewno trzeba się dobrze zastanowić, oczywiście zależnie od wieku, bo te ostrzeżenia czy takie czerwone flagi będą zależne od wieku, w którym rozpoczynamy taką terapię. Ale no, przede wszystkim wykluczamy pacjentów z nowotworami hormonozależnymi, czyli pacjentów z rakiem prostaty i z rakiem piersi. Wykluczamy pacjentów z problemami z krzepliwością, z nadkrzepliwością krwi i wykluczamy pacjentów, zależnie oczywiście od poziomu nasilenia, z problemami sercowymi, mówię o niewydolności serca. To są takie główne punkty. Jakie są minusy? Na to pytanie jest trudno odpowiedzieć, no bo jakby zakładamy, że będą raczej plusy takiej terapii, no bo my mamy poprawić jakość życia tego naszego pacjenta, więc minusem jest to, że będzie musiał się leczyć pewnie do końca życia. Musimy być świadomi, że nawet jeżeli pacjent ma jakąś swoją niewielką, ale swoją produkcję tego testosteronu, podając mu testosteron z zewnątrz, czy w wersji żelu, czy w postaci żelu, czy w postaci iniekcji domięśniowych, no prawdopodobnie wyłączymy, z dużą szansą wyłączymy jego własną produkcję testosteronu, więc jeżeli będziemy chcieli wyłączyć suplementację, albo pacjent będzie chciał wyłączyć taką suplementację, no to będzie wymagał w tym wsparcia lekarza, bo będzie często stosuje się tak zwane odblokowanie, powiedzmy, tej osi pod wzgórze przysadka jodra, żeby uruchomić z powrotem własną produkcję, zatrzymano na czas podawania testosteronu z zewnątrz. Jest to, bywa to kłopotliwe, bywa to czasochłonne i wymaga cierpliwości, zwłaszcza od pacjenta, ale jeżeli się go o tym ostrzeże, jeżeli pacjent świadomie taką decyzję podejmuje, to znakomita większość tych pacjentów po prostu wchodzi na terapię na całe życie, powiedzmy. No, tak o niej rozmawiamy z naszymi pacjentami, tak powinno się rozmawiać, wydaje mi się. Tak ja to zawsze przedstawiam.
A taka terapia jest refundowana, czy to są tylko koszta takie już w 100%?
Nie, ale nie jest to, może jest to moja jakby osobista ocena, ale wydaje mi się, że terapia nie jest droga. Okay. Drogi jest z reguły start tej terapii, w sensie takim, że wtedy jest moment, kiedy no, być może trzeba będzie się udać na jakąś tam, nie wiem, większą liczbę wizyt, ale to nie jest tak, że witujemy pacjenta co tydzień. Ja swoich pacjentów jeżeli idzie nam po naszej myśli, to przez pierwsze pół roku widzę pacjenta 3 razy. Zależy oczywiście od tego, jak to tam się nam układa, ale mniej więcej tak by to średnio wychodziło. I terapia domięśniowa to jest koszt około 50 zł miesięcznie, plus minus 10%. Także wydaje mi się, że nie są to duże koszty. Niestety testosteron w postaci żelu jest zdecydowanie droższy, bo ta terapia plasuje się w tym momencie, bo to się zmienia cały czas, ale plasuje się na poziomie około 200-250 zł miesięcznie. No i do tego dochodzą, powiedzmy, że okresowe badania, ale to też nie jest długa i w związku z tym droga lista badań kontrolnych, bo nad kilkoma rzeczami gdzieś tam trzeba i warto czuwać. Także wydaje mi się, że nie jest to, da się taką terapię mimo braku refundacji, tak naprawdę da się taką terapię utrzymać na w miarę rozsądnym poziomie finansowym pacjenta.
I jak często w takiej sytuacji taki mężczyzna powinien robić badania kontrolne hormonów? Czy to w ogóle jest konieczne, zakładając, że już bierze wiele miesięcy, lat?
To znaczy, najgorszy jest start, tak? Bo jeżeli ustalamy sobie dawkowanie i bezpieczeństwo takiej terapii, to najgorszy jest początek. I jakby rutynowo przez pierwszy rok oznacza się, przez pierwszy rok, półtora do dwóch oznacza się te badania mniej więcej co około 3 miesiące, i z czasem się je rozrzedza. Potem co 6, dąży się do oznaczeń raz na 12 miesięcy. Znakomita większość moich pacjentów nie chce, sami nie chcą, ale to jest może kwestia tego, że są tak wyedukowani i nauczeni takiego rozsądnego podejścia do siebie. Oznaczają badania sobie nie rzadziej niż co pół roku. I oni z reguły już też są nauczeni w pewnym momencie mniej więcej na co mają zwracać uwagę. Dobry pacjent, który przychodzi do androloga takiego, jakim ja jestem, widzi mnie raz do roku. Na takiej stabilnej terapii od iluś tam lat, to jest raz do roku. Lub częściej, jeżeli zgłasza jakiś tam temat do gadania, ale generalnie celujemy w to, żeby on z czasem stawał się w miarę możliwości no samodzielny. Może to jest trochę nadużycie, ale ten pacjent będzie jakby powinien umieć mniej więcej o siebie zadbać, powinien umieć mniej więcej przynajmniej te najważniejsze rzeczy u siebie rozpoznawać, w tym również rozumieć badania, które są u niego zlecane i jak ten jego organizm funkcjonuje.
Czyli ważna obserwacja siebie i też pacjent się tego uczy, co też jest plusem generalnie, no też.
Się uczy i jest uczony, bo musi ktoś go nauczyć, tak? Bo to też jakby, no, ja zawsze tym pacjentom mówię, żeby jednak się tam, no, słuchali, robili notatki, bo będą musieli robić sami. Tak samo jak wszyscy podają sobie, jeżeli są na testosteronie domięśniowej, wersji domięśniowej, to mają go podawać sobie samodzielnie. Jak on
No,
się boi igieł, no to znaczy, że nie jest to terapia dla niego.
no tak. No, jak na całe życie z igłą, to się trzeba przyzwyczaić w takiej sytuacji.
No, muszą być samodzielni. Tak. Tak, staram się go tego gdzieś tam zachęcić.
A wracając do wszystkich mężczyzn, że tak powiem, w każdym wieku, czy jest, bo tak jak u kobiet wiemy, że od pewnego momentu kobieta powinna regularnie chodzić do ginekologa raz do roku, chociaż wykonać pewne badania kontrolne. A jak to wygląda w przypadku mężczyzn? Czy mężczyzna od okresu powiedzmy dojrzewania powinien też raz do roku być może spotkać się z andrologiem na badania kontrolne?
Takich wytycznych. Ja jestem urologiem, andrologiem, czy andrologiem, urologiem, bo w tej chwili dominuje już coraz bardziej w moim gabinecie tematyka stricte andrologiczna, ale no nie można być samym andrologiem. Trzeba mieć specjalizację podstawową. U mnie potoczyło się to w ten sposób, że ja zacząłem od urologii, która zawsze była, jest i będzie mi bliska sercu. To też z chirurgicznych jakby aspektów. Fajne uzupełnienie andrologii, czy odwrotnie. Nie ma wytycznych andrologicznych, od którego roku życia pacjent powinien chodzić i na jakie badania. Ja przekładam to na taką praktykę już, dlatego ten wstęp, urologiczną, bo mniej więcej od 45-50 roku życia mężczyzna w ogóle powinien chodzić do urologa. Jeżeli jest to urolog-androlog, to super. Bo ja wtedy coraz częściej tym pacjentom moim po 50, zwłaszcza takim, którzy mają objawy właśnie z szeroko pojętego działu testosteron, ten testosteron oznaczam. Przy okazji, bo ci mężczyźni przychodzą na wizytę co roku kontrolną po to, żeby zbadać ich stricte urologicznie, oni przynoszą i tak badanie z krwi, jakim jest PSA. No więc jeżeli idą do laboratorium, to zamiast samego PSA niech oznaczą sobie jeszcze 2-3 podstawowe parametry i zamiast 30 zł powiedzmy zapłacą 60 zł, ale to jest raz do roku. I oni przychodzą na wizytę, rozmawiamy o sprawach ważnych, męskich, badamy takiego pacjenta, tak, i rozmawiamy na temat testosteronu. Widzimy wynik. I widzimy, jak ten nasz pacjent się czuje. I jeżeli są jakiekolwiek tutaj potencjalny splot wydarzeń, no to rozmawiamy dalej i szukamy potencjalnych no, kolejnych tematów do wsparcia.
A taki
Także
młody.
taki, myślę, że jeżeli mielibyśmy wymyśleć takie wytyczne, to 45 plus. No.
Okej.
Okay. Ale jeżeli pacjent wcześniej gdzieś czuje, to tak, to wcześniej
okay.
też. Nie ma
Czyli
problemu.
bez większego gdzieś tam tutaj niepokoju, czymkolwiek nie ma tutaj sensu, a raczej po prostu kontrolne badania krwi, takie tradycyjne, jeżeli jest potrzeba.
Tak.
Okej.
Okay. Tak.
A jak wielu jest andrologów w Polsce? To jest popularna specjalizacja?
Nie pamiętam dokładnie danych, ale niewielu. Jak na tam 38-milionowy kraj, to jest ich niewielu, ale to grono się stopniowo powiększa. W tej chwili andrologów, znaczy, bo, a pojęcie androloga jest w ogóle pojęciem takim trochę niejasnym, bo tak naprawdę część andrologów to są androlodzy, którzy uzyskali europejski tytuł, który jest bardzo no, takim trudnym do zdobycia i długotrwałym szkoleniem zagranicznym. Część andrologów to są androlodzy kliniczni, którzy uzyskali polski wewnętrzny taki certyfikat właśnie androloga klinicznego nadawany przez Polskie Towarzystwo Andrologii. Ale tak naprawdę tych lekarzy zajmujących się andrologią jest to coraz większa grupa i chyba dobrze tak naprawdę, bo zapotrzebowanie jest rosnące, tak naprawdę zapotrzebowanie jest duże i było zawsze duże, tylko że tak jak wspomnieliśmy, to był taki temat niewygodny, niespecjalnie popularny i tak naprawdę trochę nieistniejący, tak? Bo tak jak jeszcze o tej seksualności czy zaburzeniach wzwodów, to powiedzmy, że te dyskusje się już toczyły od jakiegoś czasu. Pacjenci wiedzieli, że jeżeli mają problemy z erekcją, no to mogą pójść do, najczęściej do urologa. Tak? Ci androlodzy, jest ich coraz więcej, takich lekarzy nastawionych właśnie na wsparcie męskości, szeroko pojętej. I jakby no zdobywamy tą popularność i zdobywamy tych pacjentów, którzy jednak wychodzą gdzieś tam z ukrycia po to, żeby pogadać o swoich problemach.
Rosnąca świadomość i rosnące też problemy zdrowotne, tak jak wspomnieliśmy na początku rozmowy, tutaj są, więc myślę, że te bardzo fajnie, że coraz więcej też takich lekarzy, takiej specjalizacji jest. Na koniec chciałabym kilka pytań od tutaj osób z Instagrama. Krótkie pytania. Czy kolarstwo może przyczyniać się do niepłodności?
Temat mi bliski ze względu na fakt, że sam generalnie staram się jak tylko mogę, nie zawsze wychodzi, ale jeździć. Generalnie tak, ale pod warunkiem, że to jest zawodowstwo, a nie jazda dla przyjemności okazjonalnie 2-3 razy w tygodniu po godzinie. I jak się dobrze wczyta w literaturę, to zasadniczo jedynym takim taką formą kolarstwa, czy jazdy na rowerze, może tak będzie lepiej powiedzieć, jest tak zwane kolarstwo zjazdowe, czyli downhill, ze względu nie na fakt, że się jeździ na rowerze, tylko ze względu na fakt, że się z tego roweru spada. Spada się z roweru i to na rower, obijając pewne ważkie struktury w męskim organizmie. Także jeżeli ktoś się nie wiem, obawia, że to jeżdżenie na rowerze będzie mu obniżało płodność, to badania naukowe mówią coś zgoła odmiennego. Co więcej, dowiedliśmy już, że jeżdżenie na rowerze jest znacznie lepsze od siedzenia na kanapie. I to zostało zmierzone. Więc się nie martwcie, panowie i panie, o swoich panów jeździmy.
Czyli
rozsądnie, z głową, ale tak.
Ten mityczny ucisk siodełka tutaj na jądra nie jest problemem.
No jak się wybierze rower szosowy z bardzo twardym, wąskim siodełkiem i wsiądzie się na niego na 6 godzin, 3 razy w tygodniu, to prawdopodobnie efekty będą ujemne, ale jeżeli jeździmy tak, jak jeździ tam pewnie, nie wiem, 80% rowerzystów w tym kraju, czyli pewnie 2-3 razy w tygodniu po w miarę normalnym terenie w granicach godziny za każdym razem, zwykłym, normalnym rowerem, często jeszcze z amortyzacją, to absolutnie ja takich pacjentów nie gonię za taką aktywność fizyczną, wręcz do nich zachęcam, sam też jeszcze.
Okej. No dobrze. Trzy kluczowe suplementy dla mężczyzn. Czy tutaj od strony suplementów też mógłby się Pan nam wypowiedzieć?
Będzie ciężko wymienić trzy tak naprawdę, bo ta suplementacja na płodność jest taką suplementacją troszkę szytą też na miarę, zależnie od tego, co nam wychodzi w badaniach jakościowych. Jeżeli, ja bym wolał powiedzieć o grupach, może tak będzie troszkę bardziej rozsądnie, bo na pewno pierwszym będą probiotyki, które coraz to szerzej wchodzą w wynikach badań, głównie też na przykład w takim wychodzeniu z jakiejś infekcji w obrębie układu moczowo-płciowego. Drugim dużym działem będą antyoksydanty, tak? Czyli zmiatacze wolnych rodników. I tu jest, to jest cała linia tak naprawdę tych rozmaitych suplementów. To jest koenzym Q, selen, witamina E, witamina C, czy dwa moje ulubione, jakim jest glutation czy lykopen, czyli takie dwa najsilniejsze. I lykopen zwłaszcza zrobił ogromną karierę chyba ze 2 albo 3 lata temu w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie w postaci suplementu nagle odkryto, że to, co jest generalnie w ilościach hurtowych w pomidorach, to jest w ogóle świetne. Pod kątem płodności, tak? Więc drugą grupą na pewno będą antyoksydanty, czyli zmiatacze wolnych rodników. I pewnie witaminy. Ja na przykład nauczyłem się od już dłuższej chwili oznaczać rutynowo prostą do oznaczenia witaminę D. No i to, co widzę u pacjentów, zwłaszcza zima, wiosna, to jest tragedia, bo miewałem już jednocyfrowe wyniki przy normie od 30 do 50, a jak się okazuje, dla nie tylko płodności, ale też do wspomnianego dzisiaj testosteronu, poziom witaminy D prawidłowy jest niezbędny do prawidłowej produkcji i dystrybucji testosteronu. Są w jądrach receptory dla witaminy D, które okazuje się, że mogą też bezpowrotnie w ogóle zanikać. I czasami widzimy, jeżeli mamy pacjenta, u którego mamy, widzimy deficyt witaminy D3, suplementujemy ją, ten poziom we krwi się poprawia, a my nie widzimy żadnych pozytywnych efektów tego leczenia. To oczywiście jest bardzo takie wyszukane podejście, ale tak też podejść można. No to może się okazać, że na przykład są to pacjenci, którzy nie reagują na suplementację, bo tak długo mieli niski poziom, że te receptory po prostu bezpowrotnie im pozanikały.
Mimo dużo większych dawek gdzieś tam, bo są takie
Tak, no my
protokoły, nie?
też nie zawsze jesteśmy w stanie wchłonąć. To pewnie jest już jakby pytanie nie do mnie, tylko dla dobrego dietetyka, ale generalnie wiemy, że jakby też wchłanianie witaminy D i w ogóle wchłanianie różnych suplementów jest zmienne. I to nie jest taka oczywista sprawa. Ja czasami sugeruję pewną suplementację, ale to też nie jest takie, nie zawsze da się trafić w punkt, tak, tego pacjenta, czy z dawkowaniem, czy z konkretnym suplementem.
Z witaminą D też to jest ciekawe, że wiele osób sobie tłumaczy, że jest wiosna, lato, to już nie trzeba suplementować, a na przykład są osobami, które od rana do wieczora siedzą przy komputerze w pracy od poniedziałku do soboty na przykład i prawie wcale z światłem dziennym nie mają nic wspólnego. Już pomijając, jak to negatywnie na sen wpływa, ale właśnie chociażby też na to, że takie osoby prawdopodobnie całym rokiem powinny suplementować tą witaminę D w takiej sytuacji.
No ja zacząłem rutynowo oznaczać, mówię, od dłuższego czasu u moich pacjentów i też spotkałem się dziś z takim mądrym cytatem w literaturze, że w tym kraju generalnie w zimę to wszyscy, a w lato znakomita większość.
Dokładnie.
Tak. No i to jest znowu takie też trochę podejście holistyczne, tak? No bo mamy pacjenta, który ma za mało witaminy D3. Dlaczego? No bo siedzi, bo tak pracuje, bo pracuje długo, pracuje do późnej, ma mały kontakt ze słońcem. No i teraz oczywiście pytanie, czy to jest tak, że jego problemem z płodnością jest witamina D3, czy witamina D3 jest tylko jakimś tam wierzchołkiem wspomnianej góry lodowej, tak? Bo on
Dokładnie.
generalnie za dużo pracuje, pracuje po nocy, nie ma czasu się poruszać, nie ma czasu się wyspać i tak dalej. Także tutaj podejście takie holistyczne znowu na każdym kroku nam wychodzi, nie?
I zaburzony sen tutaj w kontekście
Tak,
zaburzonego snu i
tak.
poziomu testosteronu to są szokujące badania dla mnie, że to kilka dni nawet wystarczy, żeby doprowadziły do spadku poziomu
Spadał.
testosteronu. Nie,
Tak. I
niesamowite.
to nie tylko czas trwania, ale jakość oraz godziny
Tak,
zasypiania, tak, pory
tak,
zasypiania. No
tak,
ja
tak.
też swego czasu robiłem no, taki dość duży rekonesans, na przykład higieny w ogóle zasypiania. To jest też ogromny. No to wiemy, że dzisiaj rozmawiamy ze specjalistą w temacie snu, ale super, bo to jest taki temat naprawdę no,
Tak.
pomijany, tak? Ale jakże istotny, w ogóle cała taka higiena zasypiania, tak? I wchodzenia w ten temat snu.
Tak,
Też
dokładnie.
ogromne pole do popisu.
Dokładnie. I wpływa na każdą sferę życia i z wieloma sferami życia jest błędnym kołem, czyli no wiadomo. No dobrze. I tutaj jeszcze pytanie ciekawe. Zanik męskiego libido przez nieleczone wiele lat nadciśnienie z niewiedzy. Czy da coś się jeszcze zrobić?
To znaczy tak. Nie szyjmy tylko takiej teorii, że jeżeli ktoś miał przez wiele lat nadciśnienie, to samo nadciśnienie spowodowało spadek libido. Bo to jest pacjent, na którego chyba chętnie spojrzałbym szerzej, tak? Dlaczego on od tak wielu lat ma nieleczone i bezobjawowe nadciśnienie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście samo nadciśnienie mogło wywołać negatywny wpływ na liczne organy, w tym może negatywnie wpłynąć na układ krążenia w jądrach i tak dalej, szyjąc teorię, mogło doprowadzić do w ogóle słabszego testosteronu, ale taka teoria sama w sobie moim zdaniem byłaby bardzo wyszukana. Chętnie bym na takiego pacjenta spojrzał szerzej. Właśnie, dlaczego nadciśnienie? Skąd młody człowiek? I dlaczego tak naprawdę to libido słabsze? Czy tylko z powodu nadciśnienia, czy może z tego, co nam wyjdzie w trakcie diagnostyki, którą trzeba takiemu człowiekowi zaproponować? Także fajne pytanie.
Nie mam informacji na temat wieku, także mam nadzieję, że ta osoba, autor będzie tutaj nas oglądał i zwróci się do androloga po pomoc. I cóż, i tutaj mamy jedno pytanie, ale to chyba z takimi szczegółami, więc myślę, że nie będziemy tutaj diagnozować, że tak powiem, publicznie. Natomiast...
Wyników.
Tak. Tak, natomiast chciałam tylko już tak zupełnie na koniec podpytać, bo wyczytałam tutaj na temat pana, tego, czym się pan zajmuje, że wykonuje pan andrologiczne operacje mikrochirurgiczne. Co to jest? Co to są za operacje?
To jest, jak wspomniałem, jako urolog generalnie bardzo się cieszę, że jestem przede wszystkim urologiem wyjściowo, a dopiero potem zostałem andrologiem, bo generalnie urologia to chirurgia. Wydaje mi się, że jest mi znacznie łatwiej rozmawiać z moimi pacjentami, mając chirurgiczne doświadczenie, zaplecze i umiejętności na temat wsparcia ich płodności i nie tylko, ale jakby te zabiegowe, manualne umiejętności mają swoje pole w niepłodności do wykorzystania. Generalnie da się wspierać mężczyzn na drodze chirurgicznej w temacie ich płodności. I to od operacji żlaków powrócka nasiennego przez leczenie endoskopowe, może rzadziej wykorzystywane, ale kończąc na leczeniu przywracającym płodność po przybytej na przykład wazektomii, czyli operację odwrócenia wazektomii. Mikrochirurgia stała się taką domeną andrologii ze względu na fakt, że jest to generalnie najbardziej precyzyjna i najmniej obarczona powikłaniami, czyli najbezpieczniejsza forma chirurgii. Generalnie wydaje mi się, że nie ma drugiego, poza może chirurgią plastyczną czy naczyniową, nie ma drugiego takiego czy trzeciego takiego miejsca jak właśnie andrologia, gdzie ta mikrochirurgia wpisuje się doskonale. Mamy pacjenta, który z założenia ma jakieś złe wyniki badań, więc taka mikrochirurgiczna precyzja generalnie pozwala minimalizować ryzyko powikłań przede wszystkim przy wsparciu naszych pacjentów na drodze chirurgicznej, czyli lecząc ich chirurgicznie. Tak? Da się pomóc pacjentom i tu najczęstszą właśnie operacją taką w poprawianiu płodności są operacje żylaków powózka nasiennego. No najlepsze, nie dlatego, że jakby tak dziś sobie rozmawiamy, tylko dlatego, że tak mówią wytyczne od 30 lat. Są operacje właśnie mikrochirurgiczne. No i taka jedna z najtrudniejszych operacji, czyli właśnie operacje, czy to jakieś rekonstrukcyjne na czele z rekonstrukcjami nasieniowodów. Tak? To bez mikroskopu tego typu chirurgia byłaby w ogóle niewykonalna. No, chirurgia nie dla wszystkich, chirurgia dla cierpliwych. Ja jestem jakby wielkim pasjonatem tej chirurgii, robiłem ją i uczyłem się jej od samego początku swojej kariery chirurgicznej. To zupełnie inna chirurgia niż to, co na co dzień się pewnie widuje, ale bardzo taka wdzięczna i wymagająca cierpliwości chirurgia.
Cierpliwości, taka precyzja, to strasznie dokładne zajęcie.
To zupełne powiększenie, kilkunastokrotne pola operacyjnego, które ma tam powiedzmy 2 cm wielkości, ale no to ja zawsze mówię, że to trzeba lubić, tak? No to tak samo jak ktoś jest zegarmistrzem i powie, że jego zawód jest świetny, no ja ich rozumiem, tak? Ale to jest, po pierwsze robimy to tak jak się powinno robić, ale generalnie jest to chirurgia dająca dużo, dużo, dużo satysfakcji. Fajna, precyzyjna i bezpieczna, tak? Bo to jest dla tych pacjentów też kluczowe, bo my już startujemy z poziomu, który jest no, zły, więc to, czego byśmy się najbardziej obawiali u naszych pacjentów, to że no, pogorszymy ich parametry, ich możliwości, więc tutaj balansujemy na cienkiej granicy i tak też te mikrochirurgiczne metody się no, z łatwością zaimplementowały, bo po prostu okazało się, że są no, najbezpieczniejsze. Biopsje w tej chwili jąder, czyli pacjenci, którzy, czyli metoda taka przeznaczona dla pacjentów, którzy nie mają plemników w wytrysku, tak? Czyli nie widać tych wyników, tych plemników w badaniu takim jakościowym nasienia. No, takich pacjentów nie możemy skreślać. Azoospermia, czyli brak plemników, to jest mniej więcej co 10. pacjent w gabinecie przychodzący w temacie niepłodności. Także dużo, 10% pacjentów, którzy chcą dowiedzieć się czegoś o swojej płodności, no, w pierwszym, drugim czy trzecim badaniu nasienia nie ma plemników. Więc możemy sobie tylko wyobrazić, jak dużym jest to stresem dla tego pacjenta. Oczywiście taki pacjent wymaga największej tutaj jakby no, uwagi i uruchomienia wszystkich tam swoich jakby możliwości, umiejętności, czy diagnostycznymi, czy leczniczymi, ale jeżeli u naszego pacjenta nie udaje się uzyskać tych plemników, no to trzeba z nim omówić możliwość pozyskania takich plemników na drodze biopsji. I przez wiele lat, jak szukaliśmy najlepszych rozwiązań w tej kwestii, dochodzimy w ciągu ostatnich lat do zdania, że właśnie biopsje mikrochirurgiczne jąder są najbezpieczniejsze i najskuteczniejsze, rozpatrując to w kategorii uzyskania tych plemników, potem do możliwości rozrodu. Także znowu mikrochirurgia.
Jest świetne, że mamy takich specjalistów, którzy się właśnie na takich precyzyjnych rzeczach znają.
No, nie jest to chirurgia dla wszystkich, tylko dla cierpliwych. No, ja jestem jej wielkim fanem i to strasznie przyjemna rzecz, ale trzeba to lubić. Ja lubię.
I to najważniejsze właśnie, że się różnimy i są tak. Osoby, które takie rzeczy lubią, prawda? Bo to jest każdy człowiek gdzieś tam jakoś inną cegiełkę może dołożyć. Jest też w kontekście kardiologii taka specjalizacja, nie pamiętam jak się nazywa, też z mikro...
No czy to tak naprawdę takich podspecjalizacji, powiedzmy, że w każdej działce chirurgii się zaczyna wyodrębniać tak naprawdę, bo w tej chwili mówię, czy to w neurochirurgii na przykład też tacy specjaliści coraz częściej się pojawiają, bo też oni mają jakby swój dział, tak? Gdzie pewne choroby daje się poprawiać chirurgicznie, ale dochodzi się, że taka precyzyjna chirurgia akurat w danych jednostkach chorobowych jest najbardziej skuteczna. To samo jest w chirurgii ogólnej, czy w chirurgii naczyniowej, tak? Czy w chirurgii plastycznej szczególnie w ogóle, tak? Tam może troszkę z innego względu, ale generalnie tak. Więc to, co się też obserwuje na świecie i ja jestem tego chyba trochę przykładem, że poczynając od takiego szerokiego lejka chirurgicznego, od którego się zaczyna, coraz to węższą specjalizację się w zakresie w ogóle konkretnych procedur robi, tak? Powoli ci chirurdzy jakby przestają operować wszystko, tak jak było kiedyś, zmierzając do tego, że skupiają się na kilku operacjach, które potrafią wykonać, ale no dzięki temu mają bardzo duże doświadczenie, tak? A pacjentowi na tym będzie zależało. Nieważne, żeby ten człowiek potrafił zoperować wszystko, tylko żeby potrafił zoperować moją chorobę. Tak? I tu jakby świetnie, że chirurg ma doświadczenie 1000 operacji, a nie 15 i właśnie się je uczy, tak? No bo to jest oczywiste, z oczywistą korzyścią dla tego pacjenta. Także takie mikrochirurgiczne pewnie troszeczkę podspecjalizacje się gdzieś tam wyłaniają. No ja też, ta andrologia tak naprawdę tak troszkę gdzieś tam do tego zmobilizowała, żeby w tym kierunku pójść i no tutaj to się sprawdza doskonale, tak?
Tak, myślę, że chodziło mi właśnie o chirurgię mikronaczyniową, tak jak teraz pan mówi.
Tak, no to troszkę pewnie z działu takiego, no, trochę z pogranicza, czy to kardio, czy pewnie bardziej naczyniowej chirurgii, ale
Tak.
tak, to są też
Piękne
rozwiązania
jest
fajne.
to, piękne jest to, jak się rozwija nauka i właśnie tutaj też specjaliści w naszym kraju, no bo to też jest dające nadzieję, prawda, dla ludzi, że coraz częściej będą wyleczani.
No, z andrologią jest tak, że przede wszystkim jest to taki dział, który jest mało zero-jedynkowy. I to jest to, co jest. No, wydaje mi się, że jeżeli miałbym powiedzieć, co jest najtrudniejsze w andrologii, to właśnie to, że to jest takie mało zero-jedynkowe. Że to jest bardzo szerokie podejście do pacjenta i bardzo takie mało, mówię, jednoznaczne. Nie umiemy tym naszym pacjentom powiedzieć, że jeżeli pan, nie wiem, prosty przykład, schudnie 10 kilo, to pana szanse na zapłodnienie partnerki wzrosną o 13,5% w skali 6 miesięcy.
Jasne.
Więc z tymi pacjentami trzeba naprawdę pracować. Z tymi pacjentami ja zawsze staram się podejść. Ja im zawsze mówię, że musi pan brać aktywny udział w tym. Zarówno w procesie zmian, jak i w procesie podejmowania decyzji. Bo ja nie umiem panu powiedzieć i nikt panu nie umie powiedzieć, co tak naprawdę w pana przypadku się najbardziej opłaca. Z andrologią taką, na przykład w temacie płodności jest problem, podstawowy problem jest taki, że mniej więcej 30% pacjentów ma jedną przyczynę, dla których taką znalezioną przyczynę, dla których ta płodność ich jest obniżona. Kolejnych 30% ma już takie przyczyny dwie, a cała reszta, czyli prawie połowa, ma trzy lub więcej powodów, dla których ta płodność może być słabsza. No i siłą rzeczy do tego pacjenta trzeba podejść szeroko i siłą rzeczy trzeba go do tego zmobilizować, nie wiedząc tak naprawdę, za który sznurek najmocniej ciągnąć, bo nie wiemy, jaki będzie najlepszy efekt, więc ten pacjent musi być w to zaangażowany. On musi wiedzieć no, sporo z tego, co ja gdzieś tam w głowie mam, jak na niego patrzę na przykład. To jest z jednej strony trudne, bo ja też bym wolał właśnie dać tabletkę i wiedzieć, jaki będzie efekt za 3 miesiące, ale tego nie wiem, ale z drugiej strony to jest fajne, bo tych pacjentów się zżywamy się trochę z tymi pacjentami. Ja z tymi pacjentami też często rozmawiamy długo. Zdarzają mi się opóźnienia też gdzieś tam w moim gabinecie. No i trochę to tłumaczę właśnie chyba tym, że do tych pacjentów trzeba podejść tak szerzej,
Jasne.
bo inaczej się nie trafi.
Użył pan gdzieś w naszej rozmowie słowa holistyczne, takie podejście holistyczne, kompleksowe. Myślę, że praktycznie już w każdym obszarze medycyny czy zawodów okołomedycznych jest bardzo ważne, bo bez tego no właśnie często trudno całkowicie odzyskać to zdrowie.
Tak, na pewno. Tak, dlatego chętnie współpracujemy no, z różnymi działami medycyny. Bo tylko tak dobry sukces się osiąga. Nie ma co się tam. Nieważne, kto zostanie tam ojcem sukcesu. Ojcem
Dokładnie.
sukcesu zostanie pacjent, który przyszedł i jakby chce z tym działać.
Tak.
A my mamy mu pomóc.
Dokładnie. Wziął sprawę w swoje ręce.
Tak
No
jest.
dobrze. Bardzo dużo wiedzy. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Temat bardzo ważny i niech się niesie w świat. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób pozna andrologię i będzie trafiać do andrologów, jak tylko będą tego potrzebować. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i zapraszamy do pracy nad sobą. Dzięki.
Tak jest. Dziękuję.